ponad 27 tysięcy osób na całym świecie otrzymało od roku 1953 tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 7112 z nich to Polacy. Wyróżnienie jest wręczane przez Instytut Yad Vashem za pomoc i ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Często bohaterowie tamtych dni, ludzie, którzy nie wahali się ryzykować własnego życia, by ratować sąsiadów, znajomych czy zupełnie obcych ludzi, już nie żyją. Docenienie ich heroizmu przychodzi kilkadziesiąt lat po wojnie. Tak jak w przypadku Jana Ponulaka, byłego burmistrza miasta. Jego ojciec przez 4 lata ukrywał w młynie w okolicach Lwowa żydowską rodzinę, ratując im życie. Wczoraj w Teatrze Rondo w Słupsku tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w jego imieniu pośmiertnie odebrał syn. Jan Ponulak opowiada, że ojciec nigdy nie chwalił się tym, co zrobił.
Wspominał o tej bardzo bogatej przeszłości wojennej, która była różnorodna, która miała różne ważne, mniej ważne sytuacje. O tym wspominał, bo pewnie biorąc pod uwagę no, człowieka osobowość, głęboko miał to zakorzenione, te 4 lata, które były w dużym stresie, w dużym, można powiedzieć, napięciu i tym zewnętrznym, i rodzinnym, no bo w tym czasie już był i żonaty, i dziecko miał. Więc na pewno to było coś, co zostało jemu głęboko w pamięci. Natomiast w tych różnorodnych innych działaniach, które może bardziej były potrzebne dla utrzymania bytu materialnego, swojej rodziny, nie stanowiły jakieś wyróżnienia, tak? w jego rozumieniu.
Trudno wymagać od ludzi heroizmu, poświęcenia i ryzykowania własnym życiem, życiem rodziny. Ale tak z perspektywy tych lat, to chyba nie da się o takich ludziach, w tym o pana ojcu, powiedzieć inaczej jak bohaterowie, ludzie w pełnym słowa tego znaczeniu.
W pełni się zgadzam. To jest dla nas, dla mnie, dla mojej siostry, ta sama wiadomość była szokiem. To był szok właśnie wynikający z tego, że myśmy nie doceniali, ile w ojcu było pokładów właśnie tego heroizmu, bohaterstwa, można powiedzieć takiej bezpardonowej walki z siłami, no, które go mogły przygnieść, tak? Miał po jednej stronie i wojska niemieckie, później jeszcze radzieckie, do tego jeszcze te bojówki ukraińskie. To wszystko razem powodowało, że tam życie było jak w tyglu. I do tego jeszcze duża grupa narodowości żydowskiej, bo było ponad 30% mieszkańców. No i ta rodzina, z którą on się przyjaźnił, która go poprosiła o wsparcie, o pomoc, kiedy on miał papiery, kiedy miał doświadczenie, żeby ten młyn poprowadzić, który był ich własnością, a w konsekwencji ten młyn się zamienił w twierdzę, no bo tam wybudował bunkier, w tym bunkrze przechowywał tą rodzinę i bliskich tej rodziny. Bywały momenty, że z tego co opadło, to tam 90 osób siedziało, że na górze maszyna mieliła i sypały się otręby na nich. W tym czasie wpadały też kolejne jakieś grupy, czy to gestapo, czy innych służb niemieckich, czy ukraińskich i szukały, wiedziały, że gdzieś coś jest, tylko nie mogły znaleźć gdzie, tak. Nikomu by chyba do głowy nie wpadło, że pod tą maszyną może być. Nie mówiąc o tym, że idąc dalej, dla bezpieczeństwa ukrył jej 2 dzieci w klasztorze oddalonym 30 kilometrów. Z dużym niebezpieczeństwem te dzieci były sprawdzane, weryfikowane przez służby niemieckie, więc znowu kolejne jakieś niebezpieczeństwa, które czyhały na niego. A na koniec no to, co było takim zwieńczeniem jego tej całej działalności, to było wywiezienie Reichsfeldt z getta, w którym ona się znalazła, i praktycznie codziennie odjeżdżały transporty do Bauszca, do obozu koncentracyjnego, więc w ostatniej chwili ze swoim bratem Michałem transportuje ją wozem konnym naładowanym drewnem i wywozi do tego samego klasztoru, gdzie praktycznie na epopeja się kończy, bo to już jest koniec 1944 roku. Czy myślenie w tym momencie o też swoim bycie, o zmianie, bo wtedy się decydują na wyjazd na ziemię zachodnią.
Czy dla pana dzisiaj ta sytuacja, moment, w którym się pan dowiedział o tym, co zrobił ojciec, zmieniła perspektywę patrzenia nie tylko na ojca, ale na siebie?
Zdecydowanie tak. Pierwsza rzecz, ojca ceniłem. Ceniłem go za wiele wartości, które wnosił do naszego domu, natomiast nigdy nie wyobrażałem sobie, że on po śmierci będzie bohaterem moim. Nie bohaterem cudzym, ale moim bohaterem, że nagle zaczynam w nim widzieć już po śmierci człowieka, który dla innych życia by swoje życie oddał, bo to tak można by poruszyć. W takich kategoriach, no i że był bohaterem. Po prostu inaczej, nie mam tutaj innego określenia, był bohaterem, który skromnie, nie obnosząc się o tych swoich osiągnięciach, przeżył wspaniałe życie, no bo to nie tylko na tym się kończyło jego funkcjonowanie na tym padole. Dziad Jan, później był Jan ojciec, teraz jestem ja, a jeszcze syn jest Filip Jan, więc to imię się chyba może jakoś też będzie kojarzyło właśnie z taką postacią mojego ojca.
To jednym słowem najpiękniejsza, ale też tragiczna historia życia. Ukrywanie innych ludzi w zagrożeniu, w tym, że Niemcy w każdej chwili mogą to odkryć, przyjść. Niestety to się często kończyło tak też, że ginęli i ci ukrywani, i ci, którzy ukrywali.
Tak, tak, tak. No było to bardzo niebezpieczne z różnych względów, a przede wszystkim mówimy tutaj, biorąc podmiotowo wszystkich ludzi, niezależnie od tego, a te, można powiedzieć, elementy zostały w czasie tej II wojny zachwiane, bo pogrom żydowski stanowił no zupełnie odczłowieczenie, tak? Natomiast ojciec z tym się znalazł jako właśnie ten, który jest takim prawdziwym chrześcijaninem, bo on jest nazywany często w tych wypowiedziach Jan Chrześcijanin, więc to też jakiś symbol jest chyba, że jest no, człowiekiem, który miał świadomość tego, co robi, w pełni. W pełni podejmował decyzje, często można powiedzieć, aż nazwałbym to szalone, bo wyjazd z domu rodzinnego, zostawiając ten dom w czasie bombardowania, z teściową leżącą, z całą rodziną, przeniesienie się na drugą stronę rzeki, bo wyczuł, że może coś być nie tak. I w nocy rodzi się syn już po tej drugiej stronie jego, czyli mój brat, a dom jest bombardowany i zniszczony całkowicie. No to jakaś intuicja, coś, co też świadczyło, że jego myślenie, to można powiedzieć takie intuicyjne, było na wysokim poziomie.
Bardzo dziękuję.
Dzięki bardzo.